Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
W studiu obok, zgodnie z obietnicą, pani poseł Dominika Chorosińska. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Pani poseł, dziś zdaniem psychologów najbardziej depresyjny dzień w roku.
Tak?
Blue Monday, co z tym można zrobić?
Ojej, nie wiem, ja się rzeczywiście przede wszystkim nie sugerować się tym, co mówią. Podziękować za wszystko, co się ma, bo rzeczywiście my chyba... Głównie Polacy, nie doceniamy tego, co mamy. I nie chcę tutaj mówić czegoś innego, że spójrz na kogoś, kto ma gorzej, to poczujesz się lepiej, bo to chyba nie jest dobra recepta. Ale jednak miejmy świadomość, że naprawdę wielu z nas ma bardzo wiele i brakuje tej wdzięczności za to, co się ma. I myślę, że od razu humor się poprawi, jak każdy znajdzie, no powiedzmy, jedną lub cztery rzeczy, za które chciałby podziękować. No i jak się już dziękuję, to zmienia się perspektywa i wtedy chyba żyje się lepiej.
Tak, to prawda. Cnota wdzięczności to jest coś, co musimy w sobie rozwijać. Czy zapracowana mama pięciorga dzieci ma czas na zmartwienia?
Chyba nie. To znaczy, jeżeli wiadomo, że wszystko się pojawia w życiu, są lepsze i gorsze dni, pojawiają się również problemy, ale myślę, że najważniejsze to szukać rozwiązań, a nie pławić się w tych problemach, szukać wyjścia i światła ze wszystkiego. Myślę, że nie ma takiej rzeczy, takiego problemu, z którego nie znalazłoby się rozwiązanie.
Wielodzietność to wielkie poświęcenie, czy tak naprawdę ocean przywilejów?
To znaczy, ja tak bardzo nie lubię tego słowa poświęcenie, bo on...
A nieprzespane noce? Ile było tych nieprzespanych nocy?
A właśnie, to
chłopcy się... lepiej spali, czy dziewczynki?
Trudno powiedzieć, dlatego że...
Czy mąż?
Wszystkie niedogodności, wydaje mi się, szybko się zapomina. Dlatego to jest związane z tymi maleńkimi dziećmi, z tymi nieprzespanymi nocami. Rzeczywiście w naszym przypadku mieliśmy troje dzieci, można powiedzieć, widzieć jedno po drugim, to były takie troszkę lata wyjęte z życia. I ja niewiele pamiętam z tego, chyba dlatego, że mało spałam. Ale dzieci z każdym dniem dają nam tyle radości, że ja nie traktuję tego jako poświęcenie, tylko jako bardziej powołanie. I też jestem wdzięczna Panu Bogu za to, że mam te dzieci, mam zdrowe, mam wspaniałe dzieci. One dają mnóstwo miłości. To my chyba z mężem wiele się od nich uczymy, wiele też o sobie się dowiadujemy, widząc siebie w ich odbiciu. Więc to też bardzo mobilizuje do pracy. Zarówno nad sobą, ale przede wszystkim ta odpowiedzialność za drugiego człowieka, za tego małego, drugiego człowieka, który został nam oddany na wychowanie. No i żeby popełnić jak najmniej błędów, bo to, że nie będzie tych błędów, to w to nie wierzę.
A inaczej wychowuje się pierwsze dziecko, a inaczej piąte?
No tak, pierwsze wydaje mi się, że pierwsze to...
Ma najtrudniej czy najłatwiej? No właśnie, że najwięcej uwagi poświęcam.
I tak, dlatego, że ma wiele, można powiedzieć, rzeczy, które tylko dotyczą tego pierworództwa, że jest ten czas, kiedy jest tylko jedno, jedyne dziecko, czego nigdy już nie będą miały kolejne dzieci, prawda? Ale też jest mnóstwo błędów przy pierwszym dziecku, przy kolejnych można ich już uniknąć. Myślę, że ta kolejność urodzeń niesie za sobą wiele pozytywów, także i negatywów i każdy z tymi konsekwencjami kolejności urodzeń będzie wchodził w życie.
Mm-hmm. Czy Polska albo inny kraj docenia rodziny wielodzietne, rodzinę jako wartość?
No myślę, że Polska docenia, stąd na przestrzeni lat tak wiele robi się dla rodzin wielodzietnych, w ogóle dla rodziny, prawda? Przywraca się godność rodzinie. Wszyscy zaczynamy rozumieć, że ta rodzina jest sercem narodu, że w tej rodzinie wychowują się przyszli obywatele, ale zacytuję tutaj Urszulę Leduchowską, świętą, która mówiła, że na kolanach matek wychowują się przyszli królowie, papieże. Także no, my matki rodzice właściwie musimy czuć na sobie tę odpowiedzialność za drugiego człowieka.
Przypomnę, że w naszym studiu dzisiaj pani poseł Dominika Chorosińska. Pani poseł, czy zdążyła pani polubić życie parlamentarne?
Uczę się tego. Jest to rzeczywiście coś zupełnie nowego, które, nie ukrywam, odbiega od mojego wyobrażenia o tym życiu, więc uczę się tej nowej rzeczywistości. Nie jest łatwo, przyznaję, ale myślę, że jest dużo analogii w życiu parlamentarnym do życia teatralnego. To znaczy, ta sala plenarna, mównica jest pewnego rodzaju sceną, tylko wydaje mi się, że teatr jest bardziej moralny, dlatego że widz, który przychodzi do teatru, ma świadomość, że aktor nie mówi swoim językiem, tylko mówi cudzym językiem, odgrywa pewną postać. A w parlamencie, na mównicy, wiele osób po prostu oszukuje. I teraz czy damy się oszukać, czy też nie? Mówi rzeczy jako swoje, ale w które zupełnie nie wierzy.
Tu chodzi tutaj o to, kto jest autentyczny, prawda? Bardziej
tak.
Wiarygodny.
To znaczy, no rzeczywiście mechanizm jest podobny. Trzeba sprawić, aby wszyscy widzowie uwierzyli w to, co mówię.
I jest pani po śniadaniu?
Jestem. Ja nie wychodzę bez śniadania. Ponieważ robię dzieciom śniadanie, to przy okazji też sama się na coś czasem
załapię. Stołówka parlamentarna serwuje dobre obiady?
Bardzo dobre. Przyznam, że
właśnie nikt o to nie pyta,
względem,
mnie to ciekawi, prawda?
Pod tym względem rzeczywiście jest naprawdę dobrze. Stołówka ma dobre obiady. Co więcej, są dwie stołówki do wyboru. Jedna bliżej sali
plenarnej. Myślałam, że jedna wege, druga nie wege.
Nie, no, ale każdy może znaleźć coś dla siebie. Ta stołówka jest też takim miejscem spotkań i integracji. W moim przypadku, jako posła pierwszej kadencji, ważne jest też budowanie relacji z innymi posłami, dlatego że wszystko jest dla mnie nowe i znam niewiele osób, więc bardzo sobie cenię tę właśnie stołówkę.
Tak, kto jest dla pani takim przewodnikiem, taką przyjazną duszą w tym środowisku nowym?
No tutaj to trzeba uważać, bo przewodników to raczej nie szukam w tym gronie. Mam bardziej poza. Ale przyjaznych dusz jest wiele. To na pewno.
Czyli jakby dziennikarze chcieli dowiedzieć się, kto z kim trzyma, tak? To najlepiej zajrzeć po prostu na stołówkę, tak?
Myślę, że tak, ale nie wiem, czy tam dziennikarze mają wejść.
No właśnie nie. Właśnie nie.
Tak, ale myślę, że w parlamencie, ja tak sobie wyobrażam i bardzo bym chciała, no to sobie obieram za cel, ale nie wiem, czy skutecznie będzie zrealizowany, żeby szukać dialogu ponad podziałami. Myślę, że to jest bardzo ważne, że cały czas brakuje dialogu. To jest takie, każdy przychodzi ze swoim i jest głuchy na to, co mówi druga strona.
Co chciałaby pani zatem zmienić w polskiej polityce, w życiu społecznym?
Ja myślę, że przede wszystkim chciałabym się skupić na takich trzech obszarach, a może dwóch. To jest rodzina, żeby, nie chodzi o przywileje, chodzi o pewne rzeczy, które uważam, że rodzinie się należą. A druga sprawa to jest kultura, która jest mi bliska. Bardzo bym chciała, aby powstały teatry, aby powstał teatr na przykład w stolicy na wzór Teatru Comédie Française czy The Royal Shakespeare Company, który będzie grał tylko klasykę polską.
Jest na to szansa?
Nie wiem. Pracuję nad tym. Łatwo nie jest. Dlatego, że siedziby, po pierwsze taki teatr potrzebuje mieć dobrą siedzibę w centrum Warszawy i z tym jest kłopot, bo to wszystko jest w gestii prezydenta Trzaskowskiego, który no niekoniecznie musi być entuzjastycznie do tego pomysłu nastawiony. A wydaje mi się, że w Polsce bardzo potrzebny jest taki teatr w stolicy. Teatr, do którego będzie można przyjść całymi rodzinami. Rodzice nie będą musieli się wstydzić przed swoimi dziećmi, czuć się jakiegoś skrępowania, bo na scenie będą siedziały, tak będą odgrywane sceny, które jako rodzice nie chcieliby przedstawiać swoim dzieciom. przede wszystkim, no i też tutaj, to tak o teatrze powiedziałam, to już taki szczegół, ale bardzo mi zależy też na środowisku artystów. Więc ten status artysty zawodowego jest też dla mnie bardzo ważny i mam nadzieję, że to się uda, ale do tego jeszcze droga.
Mhm. A co to oznacza?
To oznacza, że w środowisku artystów jest bardzo dużo ludzi, którzy nie mają etatów. Mhm. I oni nie będą mieli żadnych świadczeń emerytalnych. I ten status artysty zawodowego będzie im zapewniał takie minimalne wynagrodzenie. Tylko muszą udowodnić, że żyją z pracy artystycznej.
No to aktorzy powinni być pani wdzięczni.
No też tak.
Przesyłają też tak wyrazy wsparcia, dziękujemy, że pamiętasz, że chcesz takim pomysłem.
Tak naprawdę jest tak, że to też zostało troszeczkę źle odczytane, źle zinterpretowane przez środowisko artystów. Zaczęli podważać kryterium przyznania tej zawodowości. To jest kompletną nieprawdą.
Tak, no tak. Czy to będzie osoba, która ukończyła na przykład szkołę teatralną, tak? Czy jednak, no...
Chodzi o to, kto, jakie gremium będzie decydowało o tym, czy ktoś jest zawodowym artystą, a kto nie. No i oczywiście próbowano to upolitycznić, to nic bardziej mylnego, takiego czegoś nie będzie. To będzie zawodowe gremium. Tak jak są egzaminy eksternistyczne, też ktoś to ocenia, prawda? I to też trzeba pamiętać, że ta sprawa wyniknęła z dialogu między środowiskiem artystycznym. To były 2 lata różnego rodzaju sympozjów, konferencji, spotkań. I jedną z rzeczy, która wysunęła się na pierwszy plan, to był brak takiego zaplecza finansowego dla artystów. Oni często są zatrudniani na umowy o dzieło. Nie mogą wziąć żadnych kredytów. Naprawdę jest to grupa, no można powiedzieć, że do tej pory traktowana po macoszemu i warto to zmienić. Ale inną przestrzenią, tak jak już powiedziałam, którą chciałabym się bardzo zajmować, to jest rodzina. I tu rzeczywiście nie jest to wszystko łatwe, dlatego że ta rodzina musi być wpisana w cały plan rządu. Na szczęście jest, ale teraz jak się temu przyglądam, widzę, jakie to jest trudne, bo jednak trzeba dużej rozwagi podczas rządzenia państwem, gospodarowania budżetem. Taką sytuację mieliśmy ostatnio na komisji rodziny, gdzie została odwołana pani przewodnicząca Magdalena Biejat. I Lewica cały czas używała pewnego argumentu, który był bardzo sprytnie przygotowany, ponieważ wypominała nam, że my jesteśmy przeciwko podniesieniu minimalnej emerytury, prawda? Bo oni podali taki projekt, właśnie pani przewodnicząca wiedziała, że będzie odwołana, więc to wszystko było bardzo sprytnie przygotowane. 30 dni miała na rozpatrzenie naszego wniosku o odwołanie prezydium. I w tym czasie właśnie przygotowała taki projekt nowelizacji ustawy o zmianie ubezpieczeń społecznych, który był jeszcze nieskonsultowany z rządem, miał negatywną opinię Sądu Najwyższego. Także no można powiedzieć, było to wszystko na prędce, pod publiczkę. No i wszyscy zgodnie, czytając ten projekt, zgodzili się, że jest on jeszcze nieprzygotowany, że nie ma co się śpieszyć. I zagłosowali przeciw. To też się rzadko zdarza, że również z Platformą głosujemy przeciw, a tam jednogłośnie poza członkami Lewicy nikt nie zagłosował za. No i oczywiście potem widziałam konferencję prasową Lewicy, było powiedziane, że nic słowa o projekcie, że on był niedopracowany, że można go nazwać bublem prawnym. Tylko tyle, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce podniesienia emerytury. A oczywiście, że chcemy. No ja marzę o tym, żeby nie była to 1600, ale była na przykład 3200. No można sobie te sumy mówić, ale przecież to nie o to chodzi. No musi być między chceniem a możliwością jest pewna różnica, prawda? Że my chcemy,
Ale ta minimalna stawka już była podnoszona dla emerytów akurat, dla tych chyba, którzy mają minimalną, tak?
Tak, no ale chciano jeszcze podnieść, więc...
Znaczy, no wiadomo, że u nas są niskie emerytury, prawda?
Tak, to jest prawda. Ja myślę, że to jest pewien proces i że idziemy w dobrym kierunku i będziemy cały czas...
No tak, ludzie uczciwie pracują ileś lat, prawda? Potem widzimy emerytów na przykład od naszych sąsiadów, niemieccy emeryci, tak? Polscy niemieccy podróżujący z kamerkami i tak dalej. No więc a nasi myślę, najczęściej bawiące wnuki. Tak.
O, no właśnie, oby nawet tak było, to też by było dobrze, bo cały czas czekamy na wyniki badań. Dlaczego Polacy nie chcą mieć dzieci? Młodzi Polacy.
I podobno istnieje teraz plaga jedynaków. Przepraszam za określenie, nikogo nie chcę obrazić, ale tak to tutaj socjologowi napisali.
No tak wychodzi nawet z tych danych GUS-u, że 1,4, tak, no to nie jest nastrajające optymistycznie. I rzeczywiście tutaj jest, powstała Rada Rodziny przy KPRM-ie, która ma opracować strategię demograficzną, bo jednak no, to jest niezwykle istotne dla funkcjonowania państwa. No ale najpierw myślę, że od tego trzeba zacząć, żeby zapytać Polaków, dlaczego nie chcą mieć dzieci. Bo stare badania, takie wykonane przez różne organizacje pozarządowe, mniej więcej mówią to samo, że głównym czynnikiem jest brak mieszkania. Wiele osób młodych mieszka z rodzicami. Drugie, na pewno któreś w kolejności, uwaga, jest to niechęć dziadków do posiadania większej ilości wnuków.
A nie,
czy dzisiaj
nie.
jest Dzień Babci?
Jutro. Jutro. Nie wierzę, jutro. Naprawdę.
No właśnie, więc to, co mówi pani redaktor, że u nas wielu emerytów zajmuje się wnukami, tak. To dla mnie to jest akurat taki piękny obraz.
Tak.
Takiej
to jest
rodziny
dobro narodowe,
wielopokoleniowej.
Tak? Skarb narodowy.
Tak, tak. Ale rzeczywiście no, te badania, nie wiem, czy to wszystko się potwierdzi, wskazują na pewien lęk dziadków przed, może to chodzi o taką nadmierną liczbę wnuków.
Nie wiem, od jakiej liczby nadmierna
no
wychodzi, prawda?
Ale,
jak to wycenić?
Ale jest coś takiego, że nie do końca dziadkowie są za tym. Jedno dziecko, tak, dwoje, tak, ale powyżej dwójki dzieci to już może niekoniecznie. Ale tak jak wspomniałam, ten pierwszy punkt, te sprawy mieszkaniowe, to bardzo bym chciała wprowadzić, ja o tym mówiłam w kampanii, no to nie jest takie proste, prawda, bo tutaj również zderzam się z czymś takim, że ja bym chciała, ale trzeba poszukać możliwości w budżecie państwa, przejąć ten model węgierski, bo też pani redaktor zapytała, jakie państwa promują na przykład wielodzietność, no to na pewno Węgry są takim dobrą wskazówką. I tam jest coś takiego, są, wiadomo, że każdy młody człowiek staje w pewnym momencie przed rzeczywistością kredytu. Czy to jest kredyt na mieszkanie, czy na jakieś inne rzeczy. I Węgry wprowadziły coś takiego, kredyty dla kobiet w wieku od 18 do 40, czyli w takim okresie rozrodczym, na bardzo dobrych warunkach. To znaczy kobieta deklaruje, ile chce mieć dzieci, dostaje niskie oprocentowanie i w momencie, kiedy rodzi się dziecko, kredyt zostaje zawieszony na 3 lata. Kiedy rodzi się kolejne dziecko, znowu zostaje zawieszony na 3 lata.
Ale ten procent rośnie?
Nie. Co więcej, 1/3 tego kredytu zostaje umorzona. To znaczy, bo wiadomo, ona nie może spłacać, prawda, oni, bo... Ach, ważne zastrzeżenie. Jest to skierowane do kobiet w wieku od 18 do 40 lat, które są po raz pierwszy zamężne. Czyli w jednym takim projekcie...
Ale o ile tutaj jest tych kryteriów, prawda?
Jest też taka promocja rodziny. Prawda? Oczywiście nie są dyskryminowani ci, którzy żyją, nie wiem, w wolnych związkach, bo również są tam kredyty dla rodzin z dziećmi. Wtedy nie ma tego kryterium dla mężatki, mężatki po raz pierwszy, ale one są już na innych warunkach. I myślę, że takie kredyty przydałoby się u nas w Polsce, bo na dzień dzisiejszy to rzeczywiście ciężko rodzinie wielodzietnej wziąć kredyt, bo ta zdolność kredytowa jest niewielka, jeżeli jest dużo członków rodziny.
Kto jeszcze zna ten pomysł węgierski?
przedstawiam go, gdzie mogę, właśnie na Radzie Rodziny. No, to wiadomo, że to się wiąże z kosztami i no i to nie jest takie proste. Myślę, że jak tylko się znajdą, to może będzie szansa, żeby to wdrożyć.
Czyli to jest najbliższy plan.
Tak.
Jeśli chodzi o tę rodzinę, o komisję rodziny, przepraszam.
To znaczy, to jest Rada Rodziny, ale to jest mój osobisty projekt, więc wiadomo, że całościowo Rada Rodziny w tej chwili pracuje nad projektem ograniczenia dostępu do pornografii dla najmłodszych, bo w tej chwili on jest, pornografia jest wszechdostępna i nawet dziecko nie musi jej szukać, ona znajdzie dziecko. Więc to jest projekt ograniczenia. Myślę, że on jest bardzo dobry i że ponad podziałami bardzo szybko wejdzie w życie.
Mhm. Ale to chodzi o internet, o takie nośniki, czy też tak o plakaty, billboardy, które widzimy, jadąc do szkoły?
Chodzi o internet przede wszystkim.
No dobrze, to na moment, drodzy państwo, przenosimy się do Strasburga. Jak odnosi się pani do tych oskarżeń wymierzonych w stronę Polski?
Przyznam, może należy dodać oskarżeń w stronę Polski przez Polaków, bo to jest bolesne. To znaczy, my znamy już takie rzeczy z historii i to jest bolesne, że ta historia się po prostu powtarza. I jest mi nie tylko przykro, ale też i trochę wstyd, że ci Polacy na arenie międzynarodowej kłócą się między sobą. Jedni w słusznej sprawie, broniąc Polski, inni, no, można powiedzieć, stojąc przeciwko Polsce. Uważam, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Jeśli już, to powinni porozmawiać w jakimś kraju zamkniętym, nie na arenie międzynarodowej, bo wydaje mi się, że ten, kto na to patrzy z tych innych państw, po prostu się śmieją, prawda? To pokazujemy, że nie potrafimy się dogadać, porozumieć w tak ważnych sprawach. No, uważam, że nie powinno to mieć miejsca.
No tak, że Francuzi skarżą się na Francuzów.
No nie, a widzimy, co się dzieje, prawda? Więc tak nie jest. No, myślę, że my powinniśmy się nauczyć naprawdę dialogu. I dla mnie bardzo wymowne były słowa kombatanta, który powiedział, że dla Polaków, co by pan chciał przekazać młodemu pokoleniu? A on mówi jedno ważne słowo. Pamiętajcie, że najważniejsza jest zgoda. I jest naprawdę tym głęboka mądrość. Że no, my możemy różnić się, mieć różne zdania, ale dialogujmy ze sobą i na pewno no, nie kłóćmy się, no bo sami siebie ośmieszamy, prawda, w oczach tych innych państw. Więc myślę, że powinniśmy się porozumieć.
I jeszcze nowy, kolejny temat. Auschwitz, kolejna rocznica, dramat, który powinien nas czegoś się nauczyć.
Tak, tam jest chyba nawet piękne motto. Nie wiem, czy pani redaktor pamięta, nie chcę zmyślić, ale jest coś takiego, że mamy przeczucie, bo wiemy. I no rzeczywiście ten dramat powinien nas czegoś nauczyć, ale warunkiem tego, żeby nas czegoś nauczył, to musimy o tym pamiętać. Musimy o tym pamiętać, musimy przekazywać naszym dzieciom. Uważam, że taka wizyta w Auschwitz to jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Tak jak byłam w Izraelu w Yad Vashem, tam po prostu drzwi się nie zamykają. Cały czas wchodzą młodzi
to
ludzie.
Prawda. Mhm.
I uważam, że u nas powinno być tak samo. I myślę, że to, co teraz robimy, że prowadzimy taką politykę prawdy, że nagle powstało słowo, które zaczyna funkcjonować w obiegu międzynarodowym, czyli antypolonizm, który próbuje zakłamać, przypisać nam te zbrodnie. I myślę, że dobrze się dzieje, że dokładamy wszelkich starań, żeby na arenie międzynarodowej zaczęło funkcjonować, że my byliśmy również ofiarami tej straszliwej zbrodni, tego, co się dokonało w Auschwitz. No i rzeczywiście, no jest to miejsce, nie powiem, że przeklęte, ale straszne. Więc myślę, że najważniejsza jest pamięć.
I teraz mogę dodać pamięć i tożsamość.
Tak,
pani poseł Dominika Chorosińska była dzisiaj z nami w rozmowie Radia Warszawa na żywo. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.